I oczywiście to radio robimy razem z Państwem i dzięki Państwu, o czym przypominamy non-stop. Gdy byliśmy w Bieszczadach razem z Magdaleną Uchaniuk, to dowiedzieliśmy się o tym, że szpital w Lesku ma być zamknięty. Ponad 100 milionów złotych długu. To nas zainteresowało sytuacją szpitali powiatowych i dlatego gościem poranka w Wnet jest pani Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia, ale też w prezydenckiej Radzie do spraw Służby Zdrowia. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Witam pana redaktora.
Ponad 9 miliardów są zadłużone szpitale powiatowe w Polsce. Kto udziela pożyczek szpitalom powiatowym?
Czy przede wszystkim udzielają im organy założycielskie, właścicielskie, czyli powiaty. I niestety w ostatnim czasie, ponieważ te powiaty też mają słabą kondycję finansową ze względu na to, że w dużym stopniu cały przemysł się wyprowadził z tych małych miast, więc oni tak naprawdę w wielu powiatach to jest tylko szkoła, kościół i szpital, więc również zadłużają się w parabankach. I to nie tylko szpitale powiatowe, bo mieliśmy w ostatnim czasie sytuację, gdzie jeden z instytutów w Warszawie, Wielki Instytut Psychiatrii i Neurologii, zadłużał się w parabankach. A co do wysokości zadłużenia, to jest tak jak z szpitali, że dokładnie nikt tego nie wie, ile ono wynosi. Ministerstwo też te dane ma przedstawić. Również, no między innymi w dniu dzisiejszym mamy spotkanie zespołu dwustronnego przy ministrze zdrowia. Natomiast rzeczywiście sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo dramatyczna.
Jak zamyka się szpital w Lesku, który ogłosi, rozumiem, upadłość i tego szpitala nie będzie, chociaż jest protest, jak można przeczytać w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie, ponad 5,5 tysiąca podpisów zebrano pod petycją Donalda Tuska z żądaniem ratowania szpitala w Lesku. Ale jeśli ten szpital upadnie, to co dalej się będzie działo z majątkiem szpitala? Do kogo będzie należał budynek szpitala?
Czy szpitale, właśnie to chodzi, szpitale nie mogą upaść. Ostatnio Sąd Najwyższy, powiem inaczej, mamy ogromny problem, ponieważ to jest no, własność państwa. To jest, są szpitale publiczne, to są szpitale samorządowe albo instytuty, więc jeśli chodzi o nie ma możliwości w sposób taki doprowadzić do upadłości, powiedzieć koniec, rozbierajcie za długi. Tam w Lesku właśnie chciano wprowadzić tego typu procedurę upadłościową i to, żeby się szpital mógł dogadać z właścicielami i próbować coś być może odzyskać. Natomiast pamiętajmy jednej, że te szpitale są zadłużone, to mają wierzycieli. Więc jeśli nie ma możliwości spłaty tych długów i miałoby dojść do prostej upadłości, do prostej likwidacji, no to po prostu ci ludzie też, ci wierzyciele zostają bez pieniędzy.
To znaczy, jeśli parabank pożycza szpitalowi pieniądze, to może myśleć o tym, że te pieniądze nigdy nie będą zwrócone?
Nie, myślę, że parabank, jeżeli pożyczał pieniądze, liczył na to, że będzie, przede wszystkim, że zarobi na tej pożyczce, bo one są bardzo wysoko procentowane, ale przede wszystkim liczyli na to, że te procesy właśnie dotyczące przekształceń własnościowych nabiorą tempa i będą wtedy mieli być prawo po prostu zwyczajnie udziałowcami tego przedsięwzięcia. Ja podam przykład. Ostatnio dowiedziałam się, że na Dolnym Śląsku są skupowane prywatne gabinety lekarskie. No, dzisiaj mamy w większości, tylko Warszawa ma przychodnie te rejonowe, dzielnicowe, które są publicznymi. Natomiast bardzo, powiedziałabym, agresywnie weszły w skupowanie tych pojedynczych gabinetów. Prywatnych oczywiście lekarz prywatnie może zrobić, co chce ze swoim gabinetem. Fundusze inwestycyjne. I też jest pytanie, czy ktoś w ogóle w Polsce monitoruje te procesy, bo przecież jednak no, musi być kontrola nad systemem ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej w kraju tak dużym jak Polska, tak zróżnicowanym geograficznie również, bo to, o czym pan redaktor mówił o Lesku, to jest problem również dotarcia potencjalnych pacjentów do innych placówek. Natomiast ja mam wrażenie, że im gorzej, tym lepiej i kompletnie w tej chwili nikt za nic nie odpowiada.
Jak rozmawiałem z jednym ze starostów, który powiedział, że szpital jest zadłużony w parabanku, ale parabank zażądał gwarancji, a gwarancją jest grunt, na którym jest posadowiony szpital. To jeżeli gwarancją jest grunt, to ten grunt będzie własnością parabanku, jeśli szpital nie będzie wypłacalny.
Jeżeli, panie redaktorze, organ właścicielski, czyli starosta w danym wypadku, no bo jeżeli to szpital powiatowy, to założycielem jest i właścicielem starosta, wyda zgodę na taką, na takie procedury, no tak.
No ale to...
My biorąc kredyt również musimy, prawda...
No to właśnie, to jest właśnie to pytanie, czy jest tak, że jeżeli szpital na przykład w Lesku czy w jakimś innym miejscu jest niewypłacalny, nie dostaje już pieniędzy z NFZ-u, już wiadomo, że nie jest w stanie spłacić długu, czy ten szpital będzie w taki automatyczny sposób, będzie własnością kogoś, kto pożyczył pieniądze, czy to jest automat?
To znaczy nie do końca teraz tak, bo okazuje się, że to co powiedziałam, wyrok Sądu Najwyższego, który miał być dla Leska ratunkiem w sensie takim, że oni chcieli wprowadzić tą procedurę upadłościową i dogadywać się wtedy z tymi wierzycielami, nie publiczna jednostka nie podlega prawu upadłościowemu. W związku z tym to orzeczenie, które jest, zresztą taka sama była też, taki sam był wniosek partnerów społecznych do tego, aby właśnie nie powodować tego typu procesu, nie przyspieszać tego typu procesów, nie wprowadzać ze względu na to, że po pierwsze jest to, są to podmioty publiczne, a po drugie, tak jak mówię, oprócz pacjentów w tym całym dramacie, pracowników są również ci, którzy dostarczają im niby strzykawki, sprzęt, leki i oni też są po prostu wierzycielami, czekają na to, że szpital im zwróci pieniądze.
To ja może złego słowa używam, bo może nie upadłość, a likwidacja szpitala może nastąpić, tak jak likwidacja mediów publicznych.
Tak, likwidacja, tak. Albo na przykład spółka, przekształcenie w spółkę prawa handlowego, czyli mamy taki szpital jak w Lipnie, czy jak w Aleksandrowie Kujawskim, czy w wielu innych miejscach, gdzie się tworzy rady nadzorcze i w tych radach nadzorczych zasiadają przeważnie, jeżeli starosta jest z danego ugrupowania, no ostatnio mieliśmy przykład czy Platformy, czy PSL-u, oto w tej radzie zasiadają bardzo ważni, często znani ludzie z tychże partii, taki jest to nadzór. A są to dodatkowe koszty dla szpitala, więc tak jak mówię, to jest puszczenie wszystkiego na żywioł. Ja powiem jedną rzecz. No, dzisiaj słyszymy czy od pana premiera, czy od pani minister, że generalnie to nie są ich decyzje. To są decyzje starostów, to są decyzje dyrektorów. Tylko zapominają dowiedzieć, że oni stwarzają im taką konieczność podejmowania takich działań, co więcej, stawiają ich pod ścianą. Proszę sobie wyobrazić, że NFZ wydał zarządzenie w styczniu tego roku, no, kuriozalne wprost, mianowicie takie, że jeżeli szpital zlikwiduje oddział, to oni jeszcze przez 2 lata będą mu płacić połowę tego, co płacą mu na ten oddział, który działa.
Czyli zachęta do likwidacji.
Zachęta do likwidacji, ale proszę zwrócić uwagę, to jest kompletnie niezgodne z ustawą o działalności leczniczej, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma w kompetencjach niepłacenie zaświadczenia, bo on de facto będzie płacił za brak świadczeń, a nie będzie płacił zaświadczenia. A w innych miejscach my się zderzamy z sytuacją, że tych pieniędzy brakuje na leczenie. Czy to nie jest patologia? Ja się dziwię, bo przedstawialiśmy tę sprawę kilkakrotnie jako Solidarność, również na spotkaniu z panem prezydentem. I powiem szczerze, ja osobiście nie rozumiem, dlaczego prawo jest w taki sposób łamane. I co więcej, no my dostajemy codziennie niemalże, ostatnio z Lubelszczyzny, że szpital likwiduje taki oddział, taki oddział. I w związku z tym proszę o muszą wyrazić
To proszę powiedzieć, czy mamy do czynienia teraz z konsekwentnym upadaniem publicznej służby zdrowia w Polsce?
Tak. Mamy w tej chwili do czynienia z kompletnym upadkiem, czy procesem, który się rozpoczął, upadania służby zdrowia, zwłaszcza w Polsce powiatowej. Bo problem dużych miast jest inny, bo jest kilkanaście szpitali w takich dużych aglomeracjach. Natomiast jeżeli ja ostatnio słyszę o takich szpitalach w małych miejscowościach, właśnie na Lubelszczyźnie chociaż, czy tak jak pan powiedział, pan redaktorze, na Podkarpaciu, to jest początek końca. To jest początek końca, pozostawienie tak naprawdę tam tych ludzi, no można powiedzieć bez opieki, bo nie ma żadnego planu, nie ma żadnego pomysłu, ale żeby jeszcze podkreślić dramaturgię całej tej sytuacji, no to Ministerstwo Zdrowia zapomniało o tym, zachęcając do likwidacji tych oddziałów. Zapomniało o tym, że na przykład szpital, który ma 4 oddziały, czy tam powiedzmy 5, likwiduje 2, to on wypada z sieci tak zwany, czyli przestaje mieć kontrakt z NFZ-em w ogóle. Po prostu przeoczono. Więc my mamy naprawdę w tej chwili sytuację. Zresztą ja też apelowałam o to podczas takiego wysłuchania, które miało miejsce w Sejmie, organizowane przez pana profesora Czarnka. To było tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności dla pani Grendy. Apelowałam o to, że jednak państwo nie może odwrócić się od problemu, państwo nie może nie nadzorować systemu ochrony zdrowia, państwo nie może polegać na tym, że w kraju mamy 8-9 organów właścicielskich, które często konkurują ze sobą, a co więcej, jeśli chodzi o właśnie szpitale powiatowe, to ta konkurencja tutaj już o to, kto będzie jakie świadczenia wykonywał i jakiego lekarza sobie z Warszawy czy z innego miasta ściągnie, doszło już po prostu do paranoi. I stąd się biorą między innymi te wysokie wynagrodzenia, o których też mowa.
Powiedziała pani, nie ma żadnego pomysłu. Nikt w Polsce nie ma pomysłu na to, jak uratować służbę zdrowia?
Znaczy, ja powiem tak, ja myślę, że pomysłów może jest kilka, tylko nikt tego nie chce, tego problemu podnieść. Myślę, że jeśli chodzi o Platformę, to ja się nie spodziewałam tutaj niczego innego, powiem więcej. Myśmy setki kilometrów przechodzili podczas pierwszego Tuska, żeby szpitali nie prywatyzować. Wtedy słynne spółki, kij, marchewka, pani Kopacz czy inne rzeczy. Myśmy o to walczyli. Wtedy, kiedy Zjednoczona Prawica przyszła, zablokowała ten proces quasi restrukturyzacyjny. Wiedzieliśmy, że to się tak nie skończy, ale nie spodziewaliśmy się tego, że nikt tak naprawdę, wszyscy mówią o tym, i Lewica, i PiS, no może Platforma nie, bo myślę, że to dla nich najmniej jest interesujące. Interesujące jest, ale w inny sposób, właśnie taki, żeby to po prostu poszło na żywioł. Bo taka debata mogłaby się odbyć i odbywa się. Bardzo często rozmawialiśmy ostatnio o tym również u pana prezydenta i będą na ten temat wnioski, będą informacje. Ale tak jak mówię, no jeżeli należałoby zacząć ten proces, sanację tego systemu, trzeba po prostu zacząć od początku. Od początku, czyli zresetować, chociaż ja wiem, to słowo się źle kojarzy, ale to, co jest w tej chwili, zatrzymać, sporządzić taki plan naprawczy, ale plan naprawczy taki, który nie będzie też krzywdził tych, którzy sobie dobrze radzą, bo nie wszystkie szpitale są zadłużone powiatowe. To jest też inna kwestia. Więc nie karać za gospodarność, natomiast rzeczywiście wprowadzić takie działania, które dostosują podaż potrzeb czy podaż tych, chociażby tych szpitalnych łóżek właśnie pod potrzeby tych małych, lokalnych społeczności.
Mam nadzieję, że ktoś kiedyś wpadnie na taki pomysł i zrealizuje taki pomysł.
Ja panu, panie redaktorze, powiem tylko jedną rzecz. Kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią, gdybyśmy się zdali, tak, gdyby państwo odwróciło się wtedy i zdało się na to, że kto chce, kto nie chce, to myślę, że mielibyśmy jeszcze gorsze skutki. Jednak wzięcie odpowiedzialności przez rząd, ustanowienie wojewodów jako tymi, którzy musieli zarządzać na danym terenie i podejmować decyzje, i to niekoniecznie nazywamy centralnym zarządzaniem. Nie, to musi być po prostu nadzór.
O czym powiedziała Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia i członek Prezydenckiej Rady do Spraw Służby Zdrowia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
I pani również, jest godzina 8.46. Za chwilę połączymy się z Rzymem, to jeszcze w ramach zapowiedzi po godzinie 8. Mam nadzieję, że dotrze do studia dr Jacek Bartosiak, porozmawiamy o geopolityce. A na zakończenie dzisiejszego poranka Artur Żak i rozmowa na temat, nie tylko na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, ale też gratulacje dla Artura, który dostał nagrodę imienia Macieja Płażyńskiego. Rozmowa egzystencjalna przed nami, a teraz krótki przerywnik dźwiękowy.